Tytuł tygodnia.
Aleksandra Żabczyńskiego, słynnego przedwojennego aktora, po wojnie podejrzewano o kontakty z zagranicznymi służbami, inwigilowano, śledzono, kontrolowano jego korespondencję. Dopiero po 1956 roku pozostawiono go w spokoju. Aleksander Żabczyński i Jak drogie są wspomnienia, dom wydawniczy Rebis, autor Ryszard Wolański. Fascynująca opowieść wzbogacona wykazem wszystkich ról Żabczyńskiego w teatrze, w kabarecie i na ekranie. Książka zawiera unikatowe zdjęcia, prywatne dokumenty i materiały ze śledztw. Czyta Tadeusz Falana.
Jesień i zimę 1929 i 1930 roku wypełniły Żabczyńskim bardzo różne zajęcia. Mieli być wraz z innymi artystyczną ozdobą turnieju bokserskiego, który odbył się w sali Gejera. Ich trud poszedł jednak na marne, bo zgromadzonej tam publiczności oprócz mordobicia nic więcej nie interesowało. Sporo satysfakcji sprawił im natomiast udział w Skalmierzankach. Zagrali te same role i pod tą samą ręką reżyserską Janusza Strachockiego, co przed 5 laty w Teatrze Bogusławskiego. Dopiero wtedy łódzka publiczność doceniła ich talenty muzyczne. Rok 1930 zaczęli także na scenie. W Teatrze Kameralnym od 1 stycznia do końca miesiąca grali w banalnej, ale wesołej rewii z fujareczką i bębnem, z jednorazową przerwą na występ w wielkim widowisku karnawałowym w łódzkim teatrze kinematograficznym Casino. Wielojęzyczna i liczna widownia łódzkiego Casina bawiła się głośno i wesoło. Goście specjalni i bogaci zasiedli przy stołach w wydzielonej części sali. Pozostali zajęli miejsca na widowni. Wspólny dla wszystkich był parkiet, gdy do tańca przygrywał lokalny jazzband Ludwika Kantora. W dotychczasowym dorobku scenicznym Aleksandra Żabczyńskiego karnawałowa maskarada była ledwie epizodem. Ale właśnie dzięki niej poznał smak rewiowej sławy. Poznał? Czy też ją wreszcie docenił? A może zmęczyła go teatralna tłaczka po scenach Lwowa i okolic, Łodzi, Poznania czy Bydgoszczy, dokąd trafił na krótko przed powrotem do Warszawy, zachęcony propozycją Andrzeja Własta. Jego kabaret Morskie Oko, utworzony 16 marca 1928 roku, już po kilku miesiącach uchodził za najnowocześniejszą, najzasobniejszą scenę rewiową stolicy. Wszystko było w nim naj. Najnowocześniejsza scenografia, najlepsza orkiestra, najpiękniejsze gelsy, najsławniejsze aktorki i aktorzy, najwyższe dla nich garze. Przepych i rozmach, zmyślna reklama, stroje, bibeloty, meble, piosenki i ich autorzy – wszystko najmodniejsze. Za oficjalną datę rewiowego debiutu Żabczyńskiego z żoną w Morskim Oku przyjmuje się dzień 25 września 1930 roku. Wrócili jednak dużo wcześniej. Zamieszkali na starych śmieciach w mieszkaniu jego rodziców przy Sienkiewicza 2. Żabczyńskiego ściągnęli do Warszawy autorzy i wydawcy Szopki Politycznej: Marian Hemar, Jan Lechoń, Julian Tuwim, Antoni Słonimski. Wielka musiała być siła ich humoru i satyry, jeśli papierowa dekoracja szopki kukiełkowej umiała zastąpić prawdziwy teatr i zapełniać po brzegi od ostatniego dnia stycznia do końca karnawału obszerną salę kinoteatru Koloseum przy Nowym Świecie 19. Po raz pierwszy Żabczyński tylko dał głos, nie ujawniając twarzy. Ale już samo to, że właśnie jego poproszono o zagranie w skamandryckiej szopce politycznej Anno Domini 1930, miało swoją wymowę i przyniosło w niedalekiej przyszłości znaczące skutki. Radosną atmosferę karnawału zmąciło rodzinne nieszczęście. Nie ukończywszy jeszcze 60 lat, w noworoczną noc 1930 roku zmarła nagle Zofia Ostrowska, matka Żabczyńskiego. Teraz na Marii spoczął obowiązek pełnienia roli pani domu Żabczyńskich. Matkowanie dorosłej już, ale jeszcze niesamodzielnej Alinie i opieka nad teściem. A Żabczyński, żeby być blisko domu, uzyskał odroczenie kolejnych ćwiczeń wojskowych do następnego roku. Powodem tej decyzji były także dobrze zapowiadające się propozycje filmowe i nie tylko. Kryzys ekonomiczny lat 30. odczuwany coraz bardziej w Polsce, dotknął przede wszystkim Amerykę. Położył się także cieniem na tamtejszej produkcji filmowej. Aby temu zaradzić, Paramount Pictures Corporation postanowiła szukać ratunku w Europie. Zapowiadała zwycięski marsz ku filmowej nowoczesności, tworząc w Jonville pod Paryżem wielojęzyczny ośrodek produkcji filmowej. W opracowaniach biograficznych i esejach poświęconych ekranowej karierze Żabczyńskiego, zawierających jego filmografię, wymienia się tajemnice lekarza. Nie istnieje jednak jakikolwiek dowód na to, że zagrał w tym filmie. Nie ma jego nazwiska w programie kinowym. Nie wspomina o nim żaden z aktorów występujących w tym filmie. W dostępnych mi recenzjach nie pojawiła się żadna wzmianka o Żabczyńskim ani przypisywanej mu roli. Nie wspomina też o nim Ryszard Ordyński, reżyser wszystkich polskich produkcji filmowych w Jonville, który do końca listopada 1930 roku w koprodukcji z Paramontem zrealizował jeszcze Świat bez granic, Niebezpieczny raj, Głos serca i Kobietę, która się śmieje. W dwóch ostatnich na pewno zagrał Aleksander Żabczyński. Sukcesu jednak nie było. Wyprodukowane w Jonville polskie filmy były na ogół przegadane, niektóre nie pozbyły się teatralnego patosu, inne zrealizowano pośpiesznie i niestarannie. A wszystkie były tak obwarowane licencją i amerykańskim scenariuszem, że całkowicie wykluczały reżyserską swobodę.
Tytuł tygodnia pojawi się w poniedziałek o tej samej porze.